Techlove. Z miłości do technologii.
Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Techlove. Dzisiaj jest ze mną, tak jak wspominałem, że będę chciał go zaprosić, Bartek Derski z Wysokiego Napięcia. Cześć Bartku.
Cześć, witajcie.
A jest dlatego, że porozmawiamy sobie o tym, co w tamtym odcinku mówiliśmy, czyli o czymś, co polskie media nazywały pożarem w fabryce Tesli. Takie były nagłówki, pożar w fabryce Tesli, Tesla, fabryka ewakuowana. Na końcu się okazało, że to nie był pożar w żadnej fabryce Tesli, tylko pożar słupa energetycznego razem ze stacją transformatorową i to nie w fabryce Tesli, a w miejscu oddalonym chyba tam kilka kilometrów od fabryki Tesli. No i jest to na tyle ciekawe, że poprosiłem Bartka, żeby tutaj u nas gościł, ponieważ dla mnie jest to zaskakujące, że oglądaliśmy się na mapkach, że spłonął jeden słup, a konkretnie stacja transformatorowa pod tym słupem i nagle została pozbawiona ogromna fabryka Tesli prądu. Ta fabryka nie działała tydzień do dzisiaj, tak naprawdę, czy tam do wczoraj. I został pozbawiony prądu małe miasteczko niedaleko fabryki i zostało pozbawione prądu część Berlina. Jedna stacja trafo. Co jest nie tak z niemieckim systemem energetycznym?
No, starają się zidentyfikować to miejsce, gdzie doszło do pożaru i no, wszystko wskazuje na to, że jest to takie miejsce, gdzie sieć dystrybucyjna o napięciu 110 kV, czyli 110 tysięcy voltów, ma taką wpinkę do fabryki Tesli. I rzeczywiście no, dobrze wybrana lokalizacja pod ten atak, bo w tym miejscu dokładnie przyłącze do fabryki Tesli jest kablowane, czyli z tego słupa napowietrznego już idzie jako podziemny kabel do samej fabryki, więc już później, bliżej fabryki nie dałoby się tak naprawdę, no chyba że koparką
przeciąć kabel.
Ale to już jest spore ryzyko dla tego, kto by chciał taką infrastrukturę uszkodzić. Więc no, widać, że ktoś rozsądnie wybrał miejsce ataku. Tak duże fabryki zwykle są zasilane z dwóch miejsc i widać na mapach, że Tesla powinna być zasilana z dwóch stron. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy już to zasilanie z drugiej strony jest, ale no, wszystko wskazuje na to, że jeszcze nie, chociaż jak się spojrzy na tą mapę sieci przesyłowej niemieckiego operatora, który akurat w tej części ma swoje sieci, no to z kolei trochę wcześniej i tak jest miejsce, gdzie można by dokonać takiego samego ataku, bo zasilanie z dwóch stron, nawet jak już będzie w tej fabryce, to i tak ono w pewnym miejscu łączy się w jedną linię, którą też można by zaatakować, ona też jest naziemna. Tak naprawdę pewnie można by tą infrastrukturę poprowadzić jeszcze dalej, żeby było zasilanie naprawdę z dwóch stron w przyszłości. Być może to jest w jakimś tam planie rozwoju. No ale cóż, no, tak infrastruktura elektroenergetyczna jest narażona na tego typu ataki, więc z jednej strony ona jest systemem newralgicznym, z drugiej strony cały system elektroenergetyczny w Europie jest nadzwyczaj, można by powiedzieć, odporny na tego typu zdarzenia, czyli ich skutki są zwykle lokalne, no i usuwane raczej dość szybko.
No tak, w tym przypadku mieliśmy zwłokę z usunięciem. Ktoś znowu pomyślał, ponieważ sprytnie została zostawiona karteczka z informacją, że oprócz tego, że ten budynek transformatora w tym słupie płonie, to tam są jeszcze materiały wybuchowe, więc ekipy, które mogłyby szybko go naprawić, no nie bardzo mogły działać, no bo wiadomo, może coś jeszcze tam więcej się stać.
No właśnie, no to oczywiście na pewno się przyczyniło do tego, że po pierwsze być może też i akcja gaśnicza nie była skutecznie przeprowadzona, a po drugie no czas oczekiwania na to, aż stoperzy wejdą i się tym zajmą. Natomiast no ciekawe, że akurat tydzień fabryka nie funkcjonowała. Myślę, że to nie była kwestia braku zasilania z tej stacji, tylko to już musiały być jakieś elementy po stronie fabryki, to znaczy albo problem z całym systemem, albo zatrzymanie tych wszystkich pras, tych wszystkich taśm w jakimś momencie, gdzie po prostu trzeba było posprzątać, usunąć tak naprawdę te...
Może jakieś procesy, prawda, zatrzymane i w ogóle tak?
Tak, tak przypuszczam, bo myślę, że sama wymiana takiego transformatora, zwykle jednak operatorzy sieci przesyłowych mają na magazynach takie urządzenia i da się je dostarczyć na miejsce, zamontować w ciągu jednego, dwóch, trzech dni, ale niekoniecznie aż tygodnia.
No wiesz, pamiętaj, że też nie działało, prądu nie miało miasteczko w pobliżu, no pewnie nikt by nie zafundował tam mieszkańcom tygodnia bez prądu.
A chociaż nie wiemy w sumie jak długo jak chyba długo, to miasteczko.
Tak. Ale jak to było możliwe, bo ta fabryka, ona jest pod Berlinem, ale to jest 20 km od Berlina mniej więcej, coś takiego w linii prostej, co nie? Chyba może trochę mniej.
No może do granic mniej, do tak. Bardziej do
centrum. Jak to jest możliwe, że część Berlina nie miało również prądu? Przecież no, już w mieście, no to przecież zasilanie masz wszędzie z dwóch albo z trzech stron doprowadzone tak naprawdę pewnie w większości miejsc.
No zwykle tak, rzeczywiście tak się w miastach robi, natomiast tutaj mieliśmy do czynienia zapewne tylko z niewielką częścią wschodniego Berlina, które mogło być zasilane już siecią średnich napięć, która przebiegała przez to miasteczko
Enker,
które także utraciło zasilanie, czyli jedno są akurat z tej strony to zasilanie płynęło. Też nie jest powiedziane, że nie dało się, że już sieć dystrybucyjna nie była połączona z innej sieci wysokiego napięcia i że po prostu nie przełączono tego zasilenia dla części Berlina po tam, nie wiem, paru godzinach na przykład. No bo tutaj na przykład...
Czyli możliwe, że to była po prostu tak, że faktycznie był strzał, poszło też pewnie w sieci, gdzieś tam zapalił, jakby poszła informacja w sieci, że coś jest nie tak, więc pewnie zadziałały jakieś zabezpieczenia, które mogło wyrzucić i faktycznie mogła być taka przerwa, że to ten Berlin nie miał prądu przez 10 minut, prawda? My usłyszeliśmy, że część Berlina nie miała prądu, a to pewnie możliwe, że było tak, że padły zabezpieczenia, one wyleciały, i ktoś musiał podnieść system i zasilić z drugiej linii.
Dokładnie tak mogło się dziać. No, brakuje niestety informacji, żeby to rozstrzygnąć jednoznacznie.
Jeżeli jesteśmy przy tym Berlinie, jak to wygląda w realiach polskich? Jeżeli mamy bardzo dużą fabrykę w Polsce, czy tak samo łatwo? Tak, bo według mnie to w miarę łatwo było, no bo wybraliśmy sobie faktycznie, bo czyli cała sieć pewnie jest, ma ileś takich punktów, które dość łatwo zaatakować jest.
Oczywiście tak. Też oczywiście zależy, jak akurat rozpływy energii w danym momencie wyglądają, no bo atak w nocy na infrastrukturę może sprawić, że szkód w sieci będzie mniej, ponieważ inne linie nie są tak mocno obciążone i w miarę szybko można przerzucić to obciążenie na drugą linię przesyłową. Czy dystrybucyjną, a w szczycie zapotrzebowania pewnie taki atak ma już, czy miałby większe skutki, bo po prostu każda linia energetyczna ma swoją obciążalność termiczną. No jak przepływa prąd, no tak. Ona ma lekkie straty, czyli się trochę grzeje, nie może się grzać za bardzo, bo po prostu by zwisała niebezpiecznie nisko i mogłaby porazić prądem, czy zahaczyć o coś, więc to jest clue tak naprawdę, na które trzeba, prowadząc sieci dystrybucyjne czy przesyłowe, na co trzeba zwracać uwagę. Natomiast tak jak mówiliśmy, same systemy elektroenergetyczne są dość odporne, bo to jest rzeczywiście zasilanie zwykle z kilku miejsc. W Polsce dużą uwagę teraz przekładamy do tego, aby te największe aglomeracje miały takie ringi energetyczne, żeby były zasilane dookoła liniami najwyższych napięć, 400 kV. No w Warszawie to się nie do końca jeszcze, można powiedzieć, udaje, ponieważ ten ring miał zostać domknięty, ale ze względu na protesty społeczne on nie został domknięty.
Bo to są już, że powiem, to są już linie, które są napowietrzne, tego się nie da puścić ziemią.
To są linie napowietrzne. Można je teoretycznie puścić ziemią, natomiast to jest dużo kosztowniejsze. To są już potężne tunele wybetonowane. To nie jest już skablowanie po prostu do ziemi, tylko już raczej przy 400 kV budujemy tunel pod to, żeby te kable tam sobie szły. No i dlatego to nie zostało skablowane, a z kolei no, protesty uniemożliwiły na powierzchnię przeprowadzenie, więc no, ten ring warszawski domyka się dzisiaj już dużo bardziej na południe w okolicach Kozienic.
Okej, bo w Kozienicach mamy elektrownię. I on, akurat elektrownia w Kozienicach dużo, głównie daje prąd dla aglomeracji warszawskiej?
Dokładnie tak. Warszawa no plus właściwie cała północno-wschodnia Polska, bo dość często no, elektrownia Ostrołęka, która jest w tamtej części akurat kraju, pracuje na, nazwijmy to, niewielkich obrotach, ponieważ jest starą elektrownią, mało efektywną i kosztowną, więc...
Ale teraz dobudowali tam bloki, potem rozebrali, więc...
Tak, miała tam powstać elektrownia węglowa, co
potem gazowa.
Od początku było absurdem, bo było oczywiste, że ona nie zostanie ukończona i tak się dokładnie stało. No, gazowa jest dzisiaj w budowie tak naprawdę.
A resztę prądu z Bełchatowa, tak?
Mówisz o Warszawie?
W Warszawie, tak.
No, Warszawa ma obciążenie na poziomie 1000, w szczycie zapotrzebowania 1300 MW, a Kozienice to jest 5000 MW.
Okej, czyli wystarczą same Kozienice.
Więc absolutnie tak.
Takie dygresja a propos elektrowni w Kozienicach, bo ta elektrownia w Kozienicach, jeżeli nie wiecie, to jest elektrownia, która jest zbudowana tuż przy samej Wiśle. Tak naprawdę wody Wisły są wykorzystywane do chłodzenia tej elektrowni częściowo, więc tam jest takie miejsce, ja tam jakby mały jeździłem z rodzicami kąpać nad Wisłę, tam jest bardzo ciepła woda, bo ona wypływa z elektrowni i kiedyś myślałem, że to jest wodna elektrownia.
No, zdarzało się tak, że ta woda była aż za ciepła,
tak.
Bo w 2015 roku, kiedy mieliśmy pierwsze po PRL-u stopnie zasilania wprowadzone w kraju, to był efekt właśnie tego, że mieliśmy mało wody w Wiśle i dodatkowo ona była bardzo mocno nagrzana, bo mieliśmy upały.
Nie było czym chłodzić elektrowni.
I można było chłodzić elektrowni, no bo wciąż ten gradient temperatur był wystarczający. No efektywność by spadła i tak się działo, tylko że nie można już było zrzucać więcej tej jeszcze gorętszej wody, ponieważ no, doprowadzilibyśmy do katastrofy ekologicznej po prostu.
Mielibyśmy zupę rybną.
Mielibyśmy zupę rybną aż do Gdańska i na pewnie części Bałtyku, więc na szczęście no, poświęciliśmy się wszyscy, wprowadzając stopnie zasilania i ograniczając pobór w galeriach handlowych.
Były wyłączane klimatyzacje w galeriach handlowych na przykład. I
tak jest, tak jest. No to jest niestety jakiś mankament tego, że wówczas nie mieliśmy fotowoltaiki.
Dokładnie, teraz no. Coś praktycznie nie przydarzyło, bo było bardzo ciepło, więc bardzo świeciło słońce. Byśmy mieli odwrotny problem, pewnie tak jak mieliśmy kilka dni temu w Polsce, że było odłączana fotowoltaika, bo nie mieliśmy co zrobić z nadmiarem prądu. Za mało mamy samochodów elektrycznych.
Dokładnie tak. To jest ten powód.
To w ogóle, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo systemu energetycznego, pani powiedziała, że on jest faktycznie bardzo bezpieczny. I chyba najlepiej to, jeżeli ktoś nie wierzy, że on jest w miarę bezpieczny, jak to łatwo naprawiać ten system i zapewnić bezpieczeństwo, to spojrzeć na Ukrainę, która jest w trakcie wojny. Rosjanie, teraz trochę mniej, ale był taki moment, atakowali bardzo mocno tę infrastrukturę energetyczną, a tam prawie cały czas był prąd. Oni naprawiali to bardzo szybko likwidowali te, a wiadomo, że ci Rosjanie byli pewnie ciutkie nawet mądrzejsi od tych ekologów, którzy zaatakowali pod Berlinem i atakowali raczej takie miejsca, które faktycznie były najbardziej zagrożone tym, że zaatakujesz jedno miejsce i rozwalisz dużo więcej.
No myślę, że tak. I teraz Ukraina jest też zsynchronizowana z naszym całym obszarem.
Bo wcześniej nie była.
Wcześniej nie była. Więc tak naprawdę jak coś się dzieje na Ukrainie, to teoretycznie moglibyśmy to poczuć po prostu w liczbie herców w naszej sieci, dosłownie podłączając miernik do gniazdka.
By nam szybciej chodził zegar albo wolniej w piekarniku.
Dokładnie tak. I widząc jakie mamy...
Częstotliwości.
Jakie mamy częstotliwości. W sieci widzimy, czy coś się w tej sieci dzieje od Portugalii po Ukrainę. To jest cały jeden obszar i gdziekolwiek coś się dzieje, to od razu w ułamku sekundy widać to w częstotliwości całego obszaru synchronicznego.
No dobra, no to mamy ogarnięte ataki takie twarde, czyli bierzemy faktycznie zgraje ekologów, pseudoekologów, idziemy, wysadzamy jakiś słup energetyczny, transformator, albo mamy rosyjski dron, który wysadza jakiś też konkretny, nie wiem, GPZ albo coś innego. Co z atakami hakerskimi? Bo one wydają się bardziej zagrażające, no bo faktycznie, jeżeli wiesz, jeżeli hakerzy działając potrafią zablokować pociągi, hakerzy w cudzysłowie, bo mówię też o serwisantach, którzy chcą zrobić, żeby pociągi się same psuły, no to i nie da się, i ciężko jest do tego dojść, żeby podnieść pantograf w pociągu, no to mam wrażenie, że jeżeli ktoś atakuje elektrownię i włamie się do systemów elektrowni, no to tam dojść to w ogóle jest już dużo ciężej.
Tak, no. Mieliśmy jakiś amerykański film, jak pamiętam, gdzie agent CIA przekupił jakiś Chińczyków, jeżeli dobrze pamiętam, w sieciach, którzy pracowali w sieciach przesyłowych po to, aby odłączyli jakąś elektrownię, czy duży obszar sieci, aby tam uwolnić swojego przyjaciela z więzienia.
Tak, coś takiego było. Znajdę więc tytuł.
Nie pamiętam niestety tytułu, ale no jest to teoretycznie oczywiście możliwe. Też polecam ciekawy thriller z tym wątkiem Blackout Marka Ellsberga. Tam też można sobie o tym poczytać. I tam też jest wątek, który dzisiaj pewnie może być bardzo poważnie rozważany, a mianowicie tam akurat było włamanie do inteligentnych liczników energii. Gdzie teoretycznie, jakbyśmy się włamali do miliona czy 10 milionów liczników naraz i na przykład odłączyli je, no to mamy ogromny spadek poboru energii.
Więc wywala jakieś zabezpieczenia.
Tak jest. I powoli może nam się zaczynać taka reakcja łańcuchowa w sieciach. Dzisiaj nawet większym zagrożeniem, które powinniśmy brać pod uwagę, to są falowniki instalacji fotowoltaicznych.
A większość jest, przypomnę, takiej firmy chińskiej, Huawei.
Albo innych firm chińskich. I rzeczywiście to jest rzecz, którą absolutnie warto brać bardzo poważnie pod uwagę. Zresztą nawet nie jest kwestia firmy, to jest czasami kwestia instalatorów, którzy ustawiają te same hasła. Czy zostawiają właściwie hasło fabryczne.
Dokładnie.
Można się do takiego falownika po prostu bardzo łatwo podpiąć. A na masową skalę, no można to pewnie też potencjalnie zrobić. No i wraz ze wzrostem znaczenia tej fotowoltaiki w całym europejskim systemie elektroenergetycznym.
A są dni, że mamy 50% prądu ze słońca w Europie?
Tak.
Albo więcej?
Tak. No i wtedy wyłączenie na przykład 30% czy 50%, no absolutnie może doprowadzić do blackoutu, bo system może sobie nie poradzić z tak masywnym odłączeniem generacji na dużej części obszaru Europy. Więc
szczególnie, że mamy ciągle za mało w naszej sieci, po pierwsze magazynów energii, po drugie źródeł prądu sterowalnych łatwo.
Tak, no i to rzeczywiście, oczywiście mamy dzisiaj w Europie, można powiedzieć, drugi system energetyczny, który mógłby przejąć produkcję energii, czyli mamy wciąż istniejące elektrownie gazowe, węglowe.
No ale węglówki nie odpalisz od palca.
Dokładnie tak. No i jak nam się wydarzy blackout, może się rozsynchronizować system, podzielić się na wiele kawałków, ale też mogło zadziałać, może zadziałać automatyka sieciowa odłączająca na przykład całą elektrownię od sieci, bo na stacji trafo przyłączeniowej może dojść do awarii. No i wtedy ponowna synchronizacja elektrowni z siecią no może trochę nam zająć, a gdyby to się przedłużało, no to jest w ogóle ryzyko, że odłączona przez kilka dni elektrownia będzie wymagała w ogóle uruchomienia z innej elektrowni. Jesteśmy przygotowani generalnie, cała Europa jest przygotowana na takie scenariusze. Mamy na przykład elektrownie wodne, które mogą odpalić elektrownię węglową, która odpali kolejną elektrownię poprzez podanie jej zasilania, bo sama elektrownia potrzebuje zasilania, bo ma młyny węglowe, które muszą mielić ten węgiel na miał po to, aby ten miał trafiał dopiero do kotłów i produkował temperaturę, parę i ruch turbiny
też,
i prąd.
Wiecie, nikt nie odpala w tym kotle, też nawet jeżeli miał być dostarczony miał, no to żeby odpalić ten miał, to też nie robi się tego zapalniczką.
Tak, więc to jest absolutnie problem dla systemu, gdyby doszło do takiej awarii. Natomiast mieliśmy sytuację w Polsce, gdzie wypadła niemal cała elektrownia Bełchatów, produkująca wówczas, już nie pamiętam, ale to był rząd wielkości 3 albo 4 gigawatów w tym momencie. I rzeczywiście Bełchatów nam się odłączył, bo te wszystkie bloki, poza jednym najnowszym...
To było za 2 lata temu, co nie?
Tak, to były przyłączone do jednej stacji no, też transformatorowej najwyższych napięć, gdzie doszło przez błąd ludzki, tak, doszło do odłączenia, bo zadziałała automatyka odłączenia całej stacji. No i wówczas system się obronił. W ułamku sekundy do Polski napłynęło dużo więcej energii poprzez połączenia synchroniczne. Synchroniczne przede wszystkim, bo ze Szwecją i z Litwą mamy połączenia stałoprądowe, one nie reagują od razu, natomiast synchroniczne z Niemcami, Czechami i Słowacją, no a teraz pomogłaby też Ukraina, która też jest już zsynchronizowana, więc do Polski natychmiast napłynęła energia elektryczna potrzebna, jednym słowem tak generatory w całej Europie, aż po Portugalię, troszeczkę zwolniły, znaczy to częstotliwość spadła, ale to dało nam sekundy do tego, aby odpalić elektrownie szczytowo-pompowe, które natychmiast zaczęły generować moc do systemu, czyli magazyny energii. Natychmiast zostały podniesione kolejne bloki węglowe, które działały w systemie i nie były dociążone do końca. No i za chwilę to będą też pewnie odpalane magazyny energii, które
bateryjne
jeszcze również. Szybciej te bateryjne będą mogły zacząć działać. No i to też jest ciekawe, w przyszłości często pojawia się pytanie, no a co zrobimy, kiedy nie będziemy mieli tych elektrowni węglowych, gazowych, atomowych, gdzie mamy takie masy wirujące w generatorach, które trochę widzimy to w wiertarce, jak za mocno się wiercamy, no to silnik zaczyna się wolniej kręcić. I podobnie z drugą strony, czyli jak mamy generatory te, które się po prostu kręcą, tak? To jest kawał żelastwa, które się kręci i nagle nam gdzieś spada, wypada jakaś elektrownia, czyli jednym słowem on jest mocniej dociążany, ten generator, on zaczyna troszeczkę zwalniać,
to
ale tak, wciąż
to
jeszcze...
To taka trochę rekuperacja w samochodzie elektrycznym.
Tak, on wciąż jeszcze dostarcza tą energię do systemu i system ma czas, żeby się zacząć bronić jakimiś innymi rozwiązaniami. No i co będzie, gdy nie będzie tych mas wirujących, które mogą to obciążenie na siebie przyjąć? No, będziemy mieli pewnie jeszcze przez spory czas elektrownie atomowe, które mają takie klasyczne, duże generatory, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz... to już powoli w niektórych starych elektrowniach zostawia się same generatory, tworzy się z nich kręcące się, zasilane z
prądu.
Z prądu kręcące się masy wirujące, po to, aby gdy coś się zadzieje, to żeby ona przejęła to obciążenie, ona sobie będzie oczywiście hamować w związku z tym, ale to da czas na obronę systemu, więc z punktu widzenia takiego inżynieryjnego mamy to ogarnięte, można powiedzieć, więc jesteśmy przygotowani na to, że nawet jak nie będzie żadnych elektrowni węglowych czy gazowych w systemie, to dzięki tego typu generatorom, kręcącym się kołom, właściwie można powiedzieć, ten system też będzie się mógł obronić.
Tak daleko doszliśmy, to jeszcze na koniec, bo powiedziałeś o elektrowniach atomowych. Czy ty wierzysz i uważasz, że w Polsce jest nam... po pierwsze, czy wierzysz w to, że jest w stanie powstać, a po drugie, czy uważasz, że jest potrzebna Polsce elektrownia atomowa? Różne są na to opinie, najróżniejsze. Ja pewnie mam opinię, że chyba nie jest, że chyba mamy dużo innych, ciekawszych sposobów na produkcję energii elektrycznej, tańszych, szybszych do wybudowania niż budowanie elektrowni atomowej. Jak ty uważasz?
No, akurat mamy 15 lat, od kiedy... zaczęliśmy na poważnie rozwijać projekt atomowy, efekty...
Ten nowy, a w Żarnowcu to kiedy? Chyba jeszcze te lata 70., co nie?
No lata 70., właściwie to planowanie to jest jeszcze lata 50. i 60., okay. Ale uznaliśmy, że mamy tyle węgla, że nie potrzebujemy atomu i dopiero rzeczywiście w stanie wojennym podjęta decyzja, budujemy elektrownię atomową przez Jaruzelskiego, no i zakończona w 90., no de facto pierwszym, drugim roku. Zrezygnowaliśmy z niej, bo mieliśmy już nadmiar energii w systemie. Cały ten przemysł energochłonny nam się wywrócił, czy, no może nie cały, ale duża jego część. I rzeczywiście przez lata i tak byliśmy eksporterem energii elektrycznej.
I mieliśmy bardzo tanią energię.
I mieliśmy tanią energię także dzięki temu. No więc przez te 15 lat, od kiedy planujemy kolejną elektrownię atomową, jak widać, nie za wiele posunęliśmy się do przodu. No, mamy wybranego amerykańskiego dostawcę. Czy się uda to zrealizować?
Sam dostawca jest okej.
To zobaczymy. Tak, jest okej, chociaż jak widać, no w Stanach nie ma boomu na energetykę atomową. Mamy właściwie jedną elektrownię, która jest dalej rozwijana. Dawno zarzucony projekt, teraz jeszcze dwa bloki atomowe. Jeden już ukończony, drugi za chwilę będzie oddany do użytku i nic poza tym. Więc widać, że sam dostawca też trochę na własnym podwórku, ciężko mu się przebić, ale udało mu się w Polsce, no fajnie. Natomiast to, jeżeli uda się znaleźć na to finansowanie, bo mówimy o 100 miliardach złotych albo nawet i więcej.
Nie udźwignie tego żaden prywatny inwestor, to na pewno.
Tak, to muszą być gwarancje państwa, to pewnie musi być też jakaś opłata atomowa na rachunkach. Będziemy mieli doliczane, nie wiem, 5 zł, 10 zł miesięcznie, żeby tą elektrownię zbudować i żeby zapewnić jej odpowiednią cenę energii elektrycznej, bo ona będzie, żeby się spłaciła, to będzie musiała mieć, no, według dzisiejszych szacunków jakieś 500-600 zł za megawattogodzinę, pewnie tyle będzie musiała zarabiać, a ceny hurtowe na rynku dzisiaj
to jest... 400?
No nawet już 300.
Okej, okay. No tak.
Tak, więc ona będzie dwa razy droższa niż dzisiejsza cena hurtowa, no i
czyli
będziemy musieli do niej dopłacać.
Realnie powstanie za, jeżeli już, to z 10-15 lat najwcześniej.
Myślę, że 15. No i teraz twoje pytanie w związku z tym, czy jej potrzebujemy. Ja pamiętam, jak w 2009 zaczynano projektować, to mówiono, że w 2020 oddamy pierwszy blok do użytku i że on jest bardzo potrzebny, bo bez niego sobie nie poradzimy.
Mamy 2024, mamy samochody elektryczne, no nie tak dużo, ale
radzimy
sobie, a przemysł mamy dużo bardziej energochłonny niż był wcześniej.
Tak, no zużywamy więcej energii elektrycznej, tak. Absolutnie. Mamy w szczytach też dużo większe zapotrzebowanie niż wówczas. No i teraz, czy poradzimy sobie w przyszłości? Ta pierwsza elektrownia atomowa, te trzy bloki, czyli tam no 3 gigawaty z haczykiem,
Czyli mniej niż Bełchatów albo Kozienice.
Tak, tak. Kiedyś takie średnie zapotrzebowanie w kraju będzie wynosiło pewnie 20, może już 3, 20, nawet 5 gigawatów, no to 3 gigawaty będzie z atomu. Nie jest to game changer, umówmy się.
A ile mamy w tej chwili z fotowoltaiki?
W fotowoltaice zainstalowanych mamy w tej chwili 17, 18 już może gigawatów.
Więc zobaczcie skalę. 3 gigawaty z elektrowni atomowej, którą nie wiadomo kiedy wybudujemy, i 15-17 gigawatów z fotowoltaiki, do której rząd prawie się nie przyłożył, bo wybudowali go w większości prywatni inwestorzy.
Tak, tak. No oczywiście różnica jest zasadnicza w postaci takiej, że z tej fotowoltaiki z 1 gigawata będziemy mieli 1 terawattogodzinę energii elektrycznej rocznie, z 1 gigawata atomu będziemy mieli no pewnie pod 8 terawattogodzin, czyli 8 razy więcej.
No bo ona pracuje ciągle, a fotowoltaika nie pracuje.
Dokładnie
ciągle.
Tak. No i teraz pytanie, czy w takim razie rozwinie nam się na tyle szybko magazynowanie energii elektrycznej na te kilkanaście godzin co najmniej, umówmy się, że koło tygodnia tak naprawdę, bo fotowoltaika to jest tylko jeden element.
Mamy wiatr.
Mało jest jej zimą, więc zimą doskonale w takim cyklu miesięcznym uzupełniają wiatr, ale z kolei...
Ale wiatr za to nie wieje w tygodniu, tylko w weekendy.
Ostatnia.
Podlinkuję ten artykuł, bo to tylko żartik, który nie każdy może zrozumieć.
Natomiast potrafi nie wiać przez kilka dni. szukałem najdłuższych okresów, kiedy nie wieje. To może być 7 dni. Pewnie przygotujemy się na 9 dni. Więc tak naprawdę magazynować energię musimy na 9 dni po to, aby system sobie funkcjonował. Więc to będą magazyny elektrochemiczne, to mogą być elektrownie gazowe, które będą po prostu działać dużo mniej godzin.
Bo gazówkę możesz odpalić tak naprawdę, pyk, odpalasz, pyk, gasisz.
Dokładnie tak. I nie potrzebujesz tam 1000 ludzi, którzy będą pracować, tylko dosłownie 10 osób w elektrowni o mocy 1 gigawata może pracować. To jest totalna różnica, bo ona pracuje jak piecyk gazowy.
Gazowy,
w domu
tylko większy,
trochę.
Dokładnie tak.
I to jest dość łatwo utrzymać, więc przy niewielkim zużyciu gazu ziemnego, czy być może biogazu w przyszłości, czy tam właściwie biometanu, będziemy w stanie taki system sobie bilansować.
A mamy gazoport, więc jesteśmy też w miarę niezależni od tego gazu, możemy sobie dobierać w miarę dostawców, którzy nam ten gaz przywiozą.
Dokładnie tak. I jeden czy dwa gazoporty tak naprawdę będą wystarczyły, bo my nie będziemy zużywać tego gazu w podstawie.
Tylko w awaryjnie jako backup.
Tylko dokładnie tak. I często się mówi o tym, że atom to jest taka pewna podstawa, która nam ciągle pasuje i że to nam zmniejsza, nie wiem, zapotrzebowanie na magazyny na przykład. Ale jak ktoś sobie weźmie wykres takiej wiatru fotowoltaiki i doda do niego elektrownię atomową, to zobaczy, że to nawet o 1 megawatt nie zmniejszy mu zapotrzebowania na magazyny energii, bo to po prostu przesuwa nam tylko to zapotrzebowanie na resztę generacji. Trochę zmniejszyłoby liczbę wiatraków, jakie musielibyśmy postawić. To nie jest jakaś istotna różnica. Tak naprawdę atom nie robi nam różnicy co do tego, że i tak musimy mieć jakieś moce, które będą bilansować tą resztę, czyli tą fotowoltaikę i wiatr. I jak wejdzie nam atom, to i tak tyle samo magazynów będziemy musieli mieć, bo będziemy mieli po prostu większe nadwyżki tego wiatru czy słońca, bo 3 gigawaty nam się przesunie, bo pokrywa zapotrzebowanie odbiorców, można powiedzieć.
No i chyba największym dla mnie to jest to, że wiesz, że i fotowoltaikę, i wiatraki, na to mamy pełno chętnych inwestorów prywatnych, którzy to z chęcią, i magazyny energii chemiczne, czyli bateryjne, na to mamy pełno chętnych prywatnych firm, które chętnie to pobudują, a to co powiedziałeś, że raczej nie ma chętnych na budowanie elektrowni atomowej, takich chętnych inwestorów, którzy by mieli tutaj wyłożyć kasę na to.
Zdecydowanie ich brakuje, bo właśnie to jest największe ryzyko, że magazyny elektrochemiczne będą tanieć tak szybko i nowa chemia też, która wchodzi, bo dzisiaj dobrze znamy baterie, ogniwa litowo-jonowe.
Bo znamy je od 20 czy 30 lat, się prawie nie zmieniły.
Tak, mangan, kobalt, nikiel, natomiast bardzo szybko nam się skaluje produkcja tańszych magazynów LFP.
Bez kobaltu. Bez tych dzieci biednych
tak,
w Kongo.
Żelazo i fosfor. A już zaczyna nam się powoli skalować produkcja magazynów sodowo-jonowych.
Które są jeszcze prostsze, tak naprawdę. Jeszcze więcej mamy tych pierwiastków na świecie, jeszcze tańsze w produkcji.
Dokładnie tak. One mają mniejszą gęstość, ale do magazynów
energii, do samochodów. To jest tak. W laptopach tego nie użyjecie. No nie. W samochodach elektrycznych może. Ale w magazynach energii na pewno. Ale w samochodach elektrycznych mamy ogniwa LFP, a znowu, jednak ten kobalt to zostanie nam w laptopach i w telefonach, gdzie mamy mało miejsca i musimy mieć bardzo gęste ogniwa.
I to jest największe ryzyko, że tak szybko będą tanieć magazyny energii, że wiatr plus PV plus magazyn energii, czyli 100% zapotrzebowania odbiorców non-stop, wyjdą nam taniej niż budowa tej elektrowni atomowej.
I za 15 lat, gdy ona zostanie uruchomiona, może się okazać, że absolutnie jest tylko obciążeniem dla systemu.
Tak, i dla naszych portfeli. To jest ryzyko. Oczywiście trzeba jakoś je skwantyfikować, zastanowić się, czy bierzemy to ryzyko na klatę, czy nie. Natomiast jak zaczęliśmy od tego bezpieczeństwa i od wysadzenia czy podpalenia jednego transformatora, który wywali całą fabrykę Tesli, no to też jest ryzyko związane z elektrownią atomową, że ona też będzie, wyprowadzenie mocy będzie z dwóch stron pewnie, może z trzech, ale to wciąż będą gdzieś tam newralgiczne punkty sieci,
które można łatwo zaatakować.
Zniszczenie może.
A fotowoltaiki jednym dronem nie zniszczymy, bo mamy rozproszone źródło energii. Co więcej, takie źródło energii, właśnie fotowoltaika i wiatr, popraw mnie, jeśli tak nie jest, one też wymagają, są dużo mniej wymagające względem sieci dystrybucyjnej, bo zużywamy prąd tam mniej więcej, gdzie go produkujemy. Nie musimy przewalać ogromnych ilości prądu właśnie sieciami 400 kV po całej Polsce, tylko możemy wykorzystać sieci 110 albo 30 kV i zasilać to, co potrzebujemy zasilać obok.
No to prawda, zwłaszcza fotowoltaika, która rozpływa się w ogromnej mierze w sieciach niskich napięć dzisiaj. No za chwilę to będzie trochę więcej średnich napięć.
Wiatr to
jest już
napięcie.
Trochę bardziej skoncentrowany na północy kraju, ten lądowy, więc tam czasami on już wchodzi do sieci wysokich napięć i gdzieś tam płynie sobie na południe. No i offshore będzie najbardziej newralgicznym elementem sieci, bo on będzie też mocno skoncentrowany. Trochę jak te duże elektrownie systemowe, będziemy mieli wyprowadzenie mocy z offshore'u właściwie w dwóch punktach w kraju.
Czyli tam pewnie okolice Szczecina, tak?
To są Suwałki w pierwszej kolejności i później tam na zachód już nie pamiętam, czy to jest Ustka, czy...
Właśnie jeszcze ten Szczecin mi tam chodzi po głowie, ale chyba może masz rację, może bardziej udmal w kierunku tej Ustki.
Nieważne. To będzie już trochę bardziej neuroliczne. Zresztą w Wielkiej Brytanii obserwowaliśmy taki jeden lokalny blackout, który nastąpił właśnie ze względu na problemy w... Tam wszyscy obwiniali od razu offshore. Zdaje się, że zaczęło się od elektrowni gazowej, która zrobiła przepięcie, gdzie tam wyprowadzenie mocy chyba miało przepięcie na stacji tej samej być może, gdzie jest podłączona gdzie jest podłączona farma wiatrowa offshore duża, która wtedy
czyli taka, która działa na,
dawała dużo energii do sieci i to doprowadziło do lokalnego blackoutu Wielkiej Brytanii na jakimś części obszaru, no ale znowu no, system się obronił, odbudował i no, nie wpłynęło to na całą Europę. No, tam akurat no, nie mogło wpłynąć, bo Wielka Brytania jest tak stałoprądowymi przyłączami, podłączami.
Bartku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że była dla słuchaczy ciekawa, choć mocno odbiegająco...
Mocno techniczna.
Mocno techniczna, mocno odbiegająco od tej technologii, którą my się zajmujemy w Techlow, ale mam wrażenie, że bardzo ciekawa, bo mam wrażenie, że powinniśmy mocno poznać system energetyczny, bo on jest bardzo ciekawy i dla wielu ludzi jest zupełnie niezrozumiały. Oni nie rozumieją, jak to jest, że tutaj w tym gniazdku płynie prąd, a on został wyprodukowany, mógł być gdzie indziej, zupełnie na świecie i albo mógł być, no to są takie ciekawe rzeczy i faktycznie ten system energetyczny jest bardzo, bardzo ciekawy, współczesny, a to ten wypadek, to podpalenie tego słupa pokazuje, że faktycznie są takie małe elementy jego, które mogą zawieść, ale też pokazuje, że cały system się bardzo doskonale przed tym potrafi obronić. Dzięki Ci bardzo i do usłyszenia.
Również.
Tech Love. Z miłości do technologii.